Chwała niech będzie łaskawemu Bogu. Bracia i siostry, naprawdę cieszę się, że jestem pośród was. To jest zawsze dla mnie wielką radością. Nie ma w tym, grama fałszu, ani obłudy, ani grzeczności. Cieszę się, że mogę być z wami i wielbić Boga. Cieszę się, że mogę słuchać tego pięknego śpiewu. Brat Piotr, kiedy do nas przyjeżdża, zawsze nas chwali za śpiew. A ja, kiedy przyjeżdżam, zawsze was chwalę za śpiew. I powiem, tak wykonanej pieśni, tak zaśpiewanej pieśni, któż jest tak święty jak nasz Pan, nie słyszałem w życiu jeszcze i chyba nie usłyszę. I myślę, że jak będzie w niebie inauguracyjne nabożeństwo, w niebie, chyba ta pieśń będzie śpiewana i na pewno Kołobrzeg. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia od nas ze zboru w Połczynie Zdroju, od braci i sióstr, naprawdę gorące. Kiedy przyjeżdżałem przez Białogard, to powiem, jak jadę, to się najczęściej modlę albo myślę o Bożych rzeczach. I tak wspominałem w modlitwie brata Henryka i ten zbór, bo oni za chwilę będą mieli też nabożeństwo. I wziąłem telefon i zadzwoniłem do niego. Pozdrowiłem go serdecznie, życzyłem Bożej łaski. Miło mu było. On mówi, ale gdzie ty jedziesz? Ja mówię, no do Kołobrzegu dzisiaj. To serdecznie pozdrów też tam od nas. Także też pozdrowienia od Białogardu, od brata Henryka. Bracia i siostry, chcę mówić dzisiaj do tych, którzy, tak jak śpiewaliśmy, mają otwarte uszy, chcą mieć otwarte uszy i słuchać Bożego Słowa. I chcę mówić do tych, którzy chcą wziąć od Pana wszystko. Nie trochę, ale wszystko. Ja uważam, że chrześcijaństwo, chrześcijanin, to powinna być tylko taka grupa ludzi, którzy chcą wziąć od Pana wszystko. Dlatego, że Jezus wszystko przyniósł dla każdego z nas. Nie przyniósł 2 tony błogosławieństwa dla Waldka, 3 tony dla pastora Karela, 50 kilogramów dla ciebie. Przyniósł wszystko dla nas. I wszystko, co przyniósł, jest potrzebne nam. Wszystko, co przyniósł, jest do wzięcia. Można wziąć tylko trochę od Pana, zadowolić się tym. Można po pierwszej pociesze obietnicy, synu mój, już z radości powiem, prawie że się i odwrócić, i wreszcie zapomnieć. To jest piękne. Ale to nie jest wszystko. Wziąć wszystko, pójść za Jezusem do końca. Pójść za Jezusem do końca. Zobaczyć Jego życie i zobaczyć Jego służbę do końca. Nie tylko tą, która dotyczyła mojego zbawienia, ale też tą, która dotyczy mojego życia. Tą, która dotyczy mojego chodzenia z Panem. Tą, która dotyczy każdego dnia. Wiecie, i naprawdę można wiele zobaczyć w Jezusie Chrystusie. Pójść za Nim dalej i patrzeć na Jezusa Chrystusa. To jest moje, ja nie wiem, hobby moje już teraz. Iść i patrzeć na Jezusa. Iść i Go, powiem, nie powiem podglądać, bo, ale przyglądać się Jemu. Rozmyślać o Nim. Jaki cudowny, jaki wspaniały jest Jezus Chrystus. Jak wiele uczynił. Jak naprawdę oddał wszystko dla naszego zbawienia, dla nas. Jak dał ze siebie wszystko, co tylko można było dać. I to jest cudowne doświadczenie, wiecie, Bożej miłości, Bożej łaski, Bożej wielkości. I to jest piękne, wiecie, życie wtedy staje się naprawdę, naprawdę, powiem, bogate. Bogate, bo zawsze dostrzegamy coś, co nas fascynuje, wszystko nas fascynuje. Powiem, mnie wszystko fascynuje w Jezusie Chrystusie. I modlę się o to, aby Bóg jeszcze więcej odkrywał mi siebie, odsłaniał mi siebie. Chcę powiem, doznać wszystkiego, co można w Jezusie Chrystusie doznać. Co Bóg przeznaczył dla człowieka. Nie dla mnie tylko, dla ludzi, dla nas, dla Kościoła. Bóg przeznaczył wielkie rzeczy, wspaniałe rzeczy dla każdego z nas, dla Kościoła. Bóg przeznaczył wspaniałe rzeczy dla ciebie na każdy dzień. Każdy dzień może być niezwykłą radością, niezwykłym doświadczaniem Bożej łaski. Każdy dzień, bracia i siostry, ja, w moim życiu prawie każdy dzień już jest. Jakże jestem szczęśliwy, że prawie każdy dzień mogę coś szczególnego zobaczyć. W Jezusie Chrystusie. Nie potrzebuję teraz świata, powiem wam. Nie potrzebuję rzeczy tego świata. Nie potrzebuję tego, co mnie kiedyś wiązało. Nie potrzebuję tego, co kiedyś miłowałem. Nie potrzebuję tego, co kiedyś broniłem. To jest śmiecie. Chwała Bogu, że to może być w moim życiu też. Wiecie, ale dzieje się dlatego, że powiem, patrzę na Jezusa Chrystusa. Idę za Jezusem Chrystusem. Dokładam starań, dokładam, powiem, pracy do tego, czujności, wytrwałości, aby iść za Jezusem. I wiem, że to jest coś cudownego. Jezus Chrystus jest naprawdę wspaniały. Ja chcę dzisiaj przeczytać i mówić o zerwanej zasłonie. Zerwana zasłona. Przeczytajmy dwa wiersze z Ewangelii Łukasza. XX rozdział. XLIV i XLV wiersz. A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, gdy zaćmiło się słońce. I rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. I o tej rozdartej zasłonie chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli. Bo to nie tylko jakiś nadprzyrodzony znak, który wśród wielu innych mogli oglądać ci, którzy byli świadkami ukrzyżowania Pana Jezusa. Wiemy, że wiele tam tych nadprzyrodzonych znaków się wydarzyło. Ziemia się zatrzęsła, słońce, jak żeśmy czytali, się zaćmiło. Także nawet ten poganin z pogan, setnik powiedział prawdziwie, ten był Synem Bożym. Ale między innymi też i ta zerwana zasłona, ona bardziej dla chrześcijan jakby jest zrozumiała, zerwana zasłona, może dla pogan, czy dla tych, którzy może to nawet niedostrzegalne, natomiast dla nas jest znakiem, jednym z większych znaków, zerwana zasłona. Nawet powinna być, myślę, większa niż trzęsienie ziemi, bo to wszyscy widzieli i my wiemy, dlaczego tak się stało. Natomiast zerwana zasłona ma ogromne znaczenie dla każdego z nas. Ona świadczy o tym, ten fakt świadczy o tym, że stało się coś niezwykłego. Dlaczego, na chwilę zastanówmy się, dlaczego zasłona była w świątyni? Co ona oznaczała? Co to w ogóle znaczyło? Czym była ta zasłona? Wiemy, że była piękna, tak? Że jak wszystko w świątyni była utkana z czerwonego i chyba fioletowego karmazynu, materiału, przeplatana jakimiś bogatymi nitkami, wyhaftowane na niej były cheruby, więc była na pewno piękna, ale i wiemy, gdzie była, prawda? I wiemy, gdzie była. Była między miejscem świętym a najświętszym. Broniła dostępu do miejsca, rozdzielała miejsce święte od najświętszego. Ale ta zasłona nie była tam dlatego, że ktoś ją tam zawiesił. Bóg kazał zawiesić zasłonę. No to zawiesiliśmy zasłonę. No nie, to nie do końca, to nie jest tak. To nawet nie jest 5% tego, czym była ta zasłona. Wiecie, bo jej celem, chociaż ona była piękna, powiedziałem, jak wszystko w świątyni, jej celem nie była ozdoba świątyni. Bóg nie kazał zawiesić tej zasłony, żeby ozdabiała świątynię. Wiele rzeczy tam ozdabiało świątynię. Były robione przez ludzi, którzy mieli od Boga, powiem, dar do robienia pięknych dzieł. Między innymi też i ta zasłona była przez takich robiona, rzemieślników, którzy mieli dar, talent do tego, ale ona nie była tam jako ozdoba. Ta zasłona była przeszkodą. Może nie słyszeliście takiego określenia. Ta zasłona była tam jako przeszkoda. Była tam jako blokada. Bóg kazał ją zawiesić, by oddzielała miejsce najświętsze od świętego. To już powiedziałem, ale teraz powiem tak bardziej, co będzie przemawiać do nas. Ona była tam po to, żeby oddzielać świętego Boga od nas, grzeszników. Ona broniła dostępu do świętego Boga. Najwyższy kapłan mógł tam wejść tylko raz w roku. Czytamy to w liście, otwórzcie teraz list do Hebrajczyków, bo on będzie, tak powiem, to było tylko taki wstęp, ten fragment z Łukasza, ale w liście do Hebrajczyków czytamy taki skrót tego, co znaczy miejsce święte, najświętsze i zasłona. 9:6-9. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku, do miejsca świętego. Do drugiej zaś, czyli do tego miejsca najświętszego, raz w roku sam tylko arcykapłan. I to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, może zostawcie na chwilę, zatrzymajmy się, a więc do miejsca świętego, który tylko zasłona oddzielała, który tylko krok oddzielał, chodzili, mogli wchodzić codziennie i wchodzili codziennie. Powiem, bez takich szczególnych, szczególnych ceregieli, tak? Szczególnego jakoś obrzędu. Chociaż nie pozbawione to było, to nie można było tak odwejść. Tam tylko kapłani mogli wejść, ludzie już nie mogli tam wejść, zwykli ludzie. Mogli wejść tylko ci, którzy byli poświęceni do służby w świątyni, kapłani. Ale mogli wejść codziennie. Natomiast zaraz widzimy tą wielką różnicę, że do tego miejsca przez tą zasłonę, poza zasłonę mógł wejść tylko raz w roku i najwyższy arcykapłan, mało tego, nie bez ofiary czasami, którą składał za siebie i za uchybienia ludu. Taka tajemniczość kryła się za tym i taka świętość była za tą zasłoną. I przez to, dalej czytamy 8, przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona. Dziwne jest czytać takie słowa. I na pewno dziwne wydawało się to tym, do których były adresowane, do Żydów. Jak to? Droga do świątyni nieobjawiona stoi wieki. Już Salomon zbudował świątynię i wszyscy znali drogę do świątyni. Mogło to im się wydawać dziwne, ale prawda była taka, że chociaż ta świątynia stała, chociaż ten przybytek stał, i w czasach Jezusa Chrystusa był odbudowany, wcześniej był odbudowany i stał znowu ten druga ta budowla świątynna stała. Piękna, wyniosła. Patrz, jakie to są wielkie kamienie. Patrz, jakie wyniosłe. Patrz, jakie piękne. Stała. Słowo Boże mówi, przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe odnoszące się do teraźniejszego czasu i dzisiaj też, bracia i siostry, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Ma to znaczenie obrazowe. Mimo tego, że były ofiary, że powiem, mnóstwo tych ofiar składali kapłani, ofiar, które oczyszczały i miały ich oczyszczać, dalej wisiała zasłona. I dalej Słowo Boże mówi, nie jest objawiona droga do świątyni. Chociaż w tej świątyni przebywali, chociaż tam każdy Żyd, powiem na pamięć, wiedział, gdzie iść. I chodził. I wiele razy był. 3 razy w roku minimum. A myślę, że to było najczęściej odwiedzane miejsce. Nie jechali na wczasy na Karaiby, czy gdzieś szli do świątyni. Najczęściej. Każda rodzina. A Słowo Boże mówi, że ta droga jest nieobjawiona, że Duch Święty wskazuje na to, że ona jest jeszcze nieobjawiona. Bracia i siostry, wiecie, jaka droga? Nie do tej świątyni, nie do przedsionka, nie do murów, bo ta była objawiona. Każdy ją zdał i była wydeptana. Ale droga do tego miejsca najświętszego. Droga do samego Boga. Wiecie, bo Bóg nie chce, żebyśmy przychodzili do Niego przez przeszkody, przez śluzy, jak kosmonauta chce wyjść w kosmos, tak? Ze swojego statku, to musi przez śluzę przejść, tak? Której się adoptuje, której się ubiera, w której coś tam ciśnienie wyrównuje, tak? I musi przejść i wyjdzie w kosmos. Bóg nie chce, żebyśmy my przychodzili do Boga przez takie śluzy. Bóg nie chce, żebyśmy my przychodzili do Boga i po drodze mamy dziedziniec i później mamy główną część świątyni, później mamy miejsce święte i dopiero najświętsze. Bóg nie chce i nie chciał i nie pragnął tego. Bóg chce, żebyśmy stając przed Nim, stawali przed żywym, świętym Bogiem. Czy masz tą świadomość, że kiedy dzisiaj tu przyszedłeś, to nie ma między tobą a Bogiem śluz. Nie ma między tobą a Bogiem przeszkód. Przychodzisz do samego świętego Boga. Jakim powinieneś przyjść? Pilnuj swoich kroków, mówi Słowo Boże, gdy idziesz do domu Bożego. Żebyś nie obrażał Boga swoim życiem. Żebyś nie obrażał Boga swoim zachowaniem. Żebyś nie obrażał Boga swoim złym sercem. Żebyś nie obrażał Boga swoimi złymi czy pustymi myślami. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego. Bo my dzisiaj jesteśmy już w nowej rzeczywistości. Tamta ma... Duch Święty wskazuje, że droga nie została jeszcze objawiona i ma to znaczenie obrazowe i ono świadczy o tym, odnosi się do tych czasów, że składane ofiary, dary nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów, napojów, różnych obmywań i nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Nowy porządek. Droga do świątyni nie została jeszcze objawiona. Nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości, bracia i siostry, bo Bogu rozchodzi się o to i cały czas chodziło o to, aby doprowadzić Ciebie i mnie, Twoje i moje serce, Twoją i moją duszę do wewnętrznej doskonałości. To jest cel Boży. Czy rozumiesz ten cel Boży? Bóg chce ciebie doprowadzić do doskonałości, wewnętrznej doskonałości. Wielu ludzi rozumie tylko tak, że jak zgrzeszę, to jestem oczywiście brudny. Gdzie mam iść? Do Jezusa. Bo to jest prawda. Jemu wyznać swój grzech. Bo dzisiaj powiedziałeś złe słowo, czy wczoraj powiedziałeś złe słowa na swojego męża, tak? Czy swoją żonę. Bo wczoraj krzyczałeś w gniewie na swoje dzieci. Bo wczoraj źle mówiłeś o swoim sąsiedzie. Źle. Jest grzech w swoim sercu. Do kogo masz przyjść z nim? No do Pana. Chwała Bogu, że jest takie miejsce, taka osoba, Jezus Chrystus. Chwała Bogu, że kiedy tu przychodzę, też mogę wyznać swoje grzechy. Ale Bóg tego celu nie ma, żebyś ty przychodził i wyznawał swoje grzechy. Bóg ma cel jeden, żeby ciebie, w tobie wytworzyć doskonałość, uczynić doskonałość, żeby ciebie doprowadzić do wewnętrznej doskonałości. Żebyś przychodził oczyszczony. A ponieważ tego nie było w tamtych czasach, za starej świątyni, za starego zakonu, za starej, powiem, tej drogi, tej obrzędowości. Nie było tego, stąd ta zasłona w świątyni. Ona broniła, wiecie, ona broniła, by nasza niedoskonałość nie miała styczności ze świętym Bogiem, bo Bóg tego nie toleruje. Bóg tego nie może tolerować. Bóg po prostu, to nie pasuje. W Bogu nie ma nic, żadnego zaćmienia. Bóg jest trzykroć święty. Nie tylko w niebie trzykroć święty, ale kiedy schodzi do twojego serca, to jaki jest? Trzykroć święty. Jeśli go nosisz w swoim sercu, bo jest tam mieszkanie jego, jeśli masz tą świadomość, jak możesz patrzeć na brzydkie obrazy? Jak możesz czytać niechlujne artykuły? Jak możesz myśleć w swoich myślach o złych rzeczach, o cudzołóstwie, o wszeteczeństwie, o nieczystości? Jak można?
Jeśli Bóg, który schodzi do twojego i mojego serca, jest tak samo trzykroć święty, nie zmienia się, to nie jest Bóg A i Bóg B. Wersja niebieska i wersja ziemska. Bóg jest jednym Bogiem. Kochani, i chociaż wybrał swój lud, wiecie, chociaż ich w mocy wyprowadził, nie było oczyszczenia ich środka, nie było oczyszczenia ich wnętrza i Bóg kazał zawiesić zasłonę. I między miejscem najświętszym broniła, zasłona broniła dostępu do miejsca najświętszego dla wszystkich ludzi, łącznie z kapłanami. A to, co czytaliśmy, że kapłan najwyższy raz w roku, i to był wyjątek. To był wyjątek i to była wielka Boża łaska i wielka Boża dobroć, że pozwalał. Ale kochani, to dopóki nie będzie zaprowadzony nowy porządek. Zasłona była przeszkodą. I czym tak naprawdę była ta... Czy to już minęło? Czy to już jest całkiem, powiem, poza nami? Już jest rozerwana, już jej nie ma? Czym była zasłona? Co ona symbolizowała? O czym ona mówiła? I tak teraz ten najważniejszy wiersz, kartkę dalej. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale czytamy w 19 i 20 wierszu. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, rozerwana zasłona symbolizowała to, żeby droga została otwarta. Ale teraz tu czytamy, czym była ta zasłona. Poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Zasłoną jest, było, jest i zawsze było nasze ciało. Nasza skalana grzechem natura. Kiedy Adam nie zgrzeszył, Bóg przychodził do niego codziennie i miał żywą, prawdziwą społeczność. Gdy zgrzeszył, skończyło się. Bo Bóg już nie mógł przychodzić. I tak mieć z nim społeczności. Musiał go wygnać. Skąd? Sprzed swego oblicza. Bo znalazł zasłonę. Bo znalazł grzech w człowieku. Bo znalazł się grzech w człowieku. Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, piękny jest list do Hebrajczyków, on bardzo dużo o tym mówi. To też przychodząc na świat, w 10 rozdziale, 5 i 6 wiersz, mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, mówi, Boże, nie chciałeś ofiar i darów, nie chciałeś, żebym przeszedł w jakiś nadprzyrodzony, nadzwyczajny sposób w sferę duchową, w sferę służby, może stał się najwyższym kapłanem od razu, aleś przygotował, przysposobił dla mnie ciało. Ciało takie jak my. Można powiedzieć tak obrazowo, że Jezus przyoblekł się w zasłonę. Tą, która od wieków uniemożliwiała ludziom prawdziwą społeczność z Bogiem. Od wieków. Ja tu już chyba na pewno, ale przypomnę ten wiersz. On mówi tak, w liście do Rzymian, 8 rozdział, 2 i 3 wiersz. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, słuchajcie tego słowa, albowiem czego zakon nie mógł dokonać. Bóg mówi wyraźnie, że zakon czegoś nie mógł dokonać. Święty, mądry, Boży zakon, w czym był słaby z powodu ciała. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała. To jest zasłona. Jezus przyoblekł się tą zasłonę. Jezus wszedł w tą zasłonę. Zasłonę, która była ciągle powodem upadków człowieka. Ciągle ciało bywało powodem upadków człowieka. Czy dzisiaj, gdybyś chciał, powiem tak, dzisiaj gdybyś przeanalizował swoje upadki, swoje zdrady Boga, swoje grzechy, okaże się, że przeszło 90% tych upadków jest z powodu twojego ciała. jest z powodu Twoich pożądliwości, z powodu Twojej niecierpliwości, złości, gniewu, egoizmu i tak dalej, i tak dalej. 90%, a może i więcej. I Pan Jezus przyoblekł się w tą zasłonę i to było, powiem, to było ryzyko ze strony Boga, ale to nie było ryzyko w sensie takim, że Bóg ryzykował. Bóg chciał znaleźć dla nas wolność, wyjście. Bóg chciał otworzyć nową, żywą drogę. Wiecie, że ta droga prowadzi do świątyni, ale ona prowadzi, wiecie, z tej niewoli ciała. Ona rozwiązuje ten problem ciała, tej przeszkody. Jezus przyszedł w ciele, ale nigdy nie poddał się woli ciała. Swojej woli. Nigdy nie poddał się swojej woli. On powiedział, nie może Syn Człowieczy nic czynić sam od siebie. On miał, wiedział i chciał, ale on nigdy nie czynił. Ale tylko to czyni, co mu powiedział Ojciec. I mówi tylko to, co mu powiedział Ojciec. Bracia i siostry, to jest wzór dla mnie i dla ciebie. A ty ile czynisz dla siebie? Ile czynisz według swojej woli, bo mówisz, mam prawo. Powiem, jako poganin masz prawo do wszystkiego. Ale jako dziecko Boże, popatrz na Jezusa. To jest twój wzór, to jest twój pasterz, to jest twój przewodnik, to jest twój nauczyciel. Ucz się od niego i powiedz wreszcie w swoim domu, powiedz wreszcie w swoim sercu, nie mogę czynić nic sam od siebie. Boże, nie chcę czynić nic sam od siebie. I zapłacz wreszcie na swoją rozpustą, powiem, na swoim, ty wszystko możesz. Kto ci będzie cokolwiek mówił? Kto ci będzie cokolwiek nakazywał? Zapłacz sam nad swoim losem. Zapłacz sam nad swoją, powiem, samowolą. Jeśli chcesz iść za Jezusem, jeśli chcesz wziąć błogosławieństwo, które z tego płynie, nie czyń swojej woli. Nie czyń swojej woli. Pan Jezus nigdy nie czynił swojej woli, ale wyłącznie wolę Ojca. Nie czynił nic sam z siebie, ale tylko to, co było od Ojca. I tym samym Chrystus złamał moc ciała. Moc zakonu ciała. Wiecie, i potępił grzech w ciele Bóg, w ciele Jezusa Chrystusa. Wszelki grzech został potępiony, został zgładzony, został starty w tym właśnie ciele. Chwała Jezusowi. To jest zwycięstwo, które Bóg oferuje każdemu z nas. I nie musisz już grzeszyć. I nie musisz już żyć według ciała. Jeśli żyjesz według ciała, to się Bogu nie możesz podobać. Pójdź za Jezusem i weź to, co Jezus Chrystus przygotował i zgotował nam. Dlatego On powiedział, pójdźcie za mną, uczcie się ode mnie. Pójdźcie za mną, uczcie się ode mnie. Wiecie, i gdy Pan Jezus, tak jakśmy czytali, został ukrzyżowany, gdy Pan Jezus został ukrzyżowany, czytaliśmy tam, zasłona została rozdarta na pół. I zawoławszy głosem wielkim, Ojcze, oddaję ducha mojego w Twoje ręce. Skonał. Ale rozdarł zasłonę. Chwała Jezusowi. Moją zasłonę, moją ciemność. Wiecie, gdy Jezus Chrystus umierał na krzyżu, był barankiem bez zmazy, bez skazy. Był czysty i święty. Moc Jego świętego życia i tego zwycięskiego życia spowodowały, że zasłona, którą jest ciało, tak żeśmy tak, przez zasłonę to jest przez ciało swoje. Ta moc świętego życia Jezusa sprawiła, że ta zasłona została rozerwana. W rzeczywistości została rozerwana. A to było tylko symbol tego, że się skończyło. I to jest znak, bracia i siostry, że ciało przestało panować i przeszkadzać w społeczności ze świętym Bogiem od tamtego momentu. Ciało przestało panować. Może przestać panować w twoim życiu i przeszkadzać ci w społeczności ze świętym Bogiem. Chwała niech będzie Barankowi. Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi. Ukrzyżowany Jezus Chrystus to koniec naszej niewoli. Tej zakonu ciała. O niej czytamy. A za chwilę przeczytamy. Czy wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że Jezus Chrystus uwolnił nas od powiem, długowiecznego długu. Dzisiaj siostra mówiła o pewnym długu, tak? O pożyczysz coś, czy weźmiesz coś i masz dług. I straszną rzeczą jest dzisiaj mieć dług. Prawda? Straszną rzeczą jest dzisiaj mieć dług. Poczytajcie sobie Bożym. Bóg mówi, nie rób sobie długu. Nie rób sobie długu. Bo Bóg wie, jakie prawa rządzą długiem. Bo jego musisz spłacić. Nie pójdziesz wylewać łez, bo nie masz. Dłużnik nawet okiem nie mrugnie. Nie pójdziesz nawet w tym ziemskim. Z trójką swoich dzieci, ubranych biednie, głodnych i powiesz, daruj mi mój dług. Dłużnik pośle do ciebie, ten wierzyciel pośle do ciebie komornika, który cię wyrzuci z domu. Bóg mówi, nie róbcie sobie długów. Mówi? Wiele razy. A to tak powiem przy okazji. Ale my byliśmy dłużnikami. Wiecie, kto stał się pierwszym dłużnikiem? Dawno temu. Gdy jeszcze nie było banków, gdy jeszcze nie było lombardów. Adam i Ewa to byli. Kiedy zgrzeszyli, stali się dłużnikami ciała. I odtąd ludzie są we władzy ciała i muszą spełniać jego wolę. Wolę ciała. Są dłużnikami ciała. Chcecie przeczytać o tym długu, o tej zależności strasznej? Widzicie, straszna zależność. Tak powiem straszna, tak tragiczna. Jak ten obraz, który może przywołałem. Rodzice płaczący, dzieci płaczące, daruj nam dług, bo nie mamy z czego spłacić, bo straciłem pracę, bo to czy tamto się wydarzyło, mówi, daruj mi dług, a ten, powiem, jak kat. Wiecie, taki sam obraz duchowego długu. W liście do Rzymian, 7 rozdział, czytamy o tej zależności. 14 wiersz. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, Paweł mówi. Jestem zaprzedany grzechowi, jak niewolnik. Jak niewolnik. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię. Nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę. Ale czego nienawidzę, to czynię. Zobaczcie, jaka dyscyplina straszna. Jakie straszne konsekwencje zaciągniętego długu. Czego nienawidzę, to czynię. I dalej, żeby już nie czytać. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Ja myślę, że gdybym spytał się was, kto może się podpisać pod tym wierszem? Myślę, że jeśli byście się nie bali podstępu, to by wszyscy z nas podnieśli ręce. Oczywiście, chcę zawsze czynić dobrze. Chcę, ale mi nie wychodzi. Ale nie udaje się. Wiecie, to jest świadectwo tego, że jest dług. Że jest dług. Że jest zobowiązanie. Dlaczego się kłócisz? Dlaczego mówisz przykre słowa, później mówisz żałuję? Dlaczego nie postawiłeś tam wtedy 5 minut temu stop? Dlaczego? Bo jesteś dłużnikiem ciała. Duchowym dłużnikiem ciała, który się zmusza, żebyś powiedział to, co powiedziałeś. To był ten dług, bracia i siostry, i zakon go nie mógł zniweczyć. Stary zakon, ofiary testamentowe nie mogły go zniweczyć. Nie mogły go anulować. Wiecie, co go anulowało? Życie. Cudowne życie, a później śmierć Jezusa Chrystusa, krzyż anulował. Krzyż rozerwał tą zasłonę. Znajduje wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie zło. To jest zaciągnięty przez naszych pierwszych rodziców, ale też i przez każdego z nas. Dług grzechu. Jesteśmy dłużnikami ciała. Od tego momentu kiedy Adam i Ewa popełnili grzech i pozwolili, żeby on zanieczyścił ich serce. Od tamtych wieków, powiem, aż do czasu Chrystusa. Chwała Jezusowi. On rozerwał to straszne jarzmo. Zarwana zasłona głosi to straszne, odwieczne jarzmo, które dotykało każdego człowieka i wiązało każdego bezwzględnie człowieka. Zostało rozerwane. Chwała Jezusowi. Zasłona, którą było ciało i które ponieważ grzech mieszkał w nas, Bóg nie mógł mieć z nami prawdziwej społeczności. Ale teraz, kiedy przyszły te nowe rzeczy, już to jest prawdziwa społeczność w Duchu Świętym. Już to jest prawdziwa społeczność ze świętym Bogiem. I czytamy w liście do Rzymian, 8 rozdziale, 12 wierszu, takie piękne słowo, piękne zdanie, piękny wiersz. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała. Chwała Bogu, że wreszcie mogę wam to powiedzieć dzisiaj. Nie jesteście już dłużnikami ciała. Bracia, siostry, nie jesteście już dłużnikami ciała. Aby żyć według ciała. Ja i ty już nie jesteś dłużnikiem ciała. Chrystus zerwał zasłonę. Chrystus ją rozerwał. A czym skutkuje rozerwanie? Kochani, rozerwana to znaczy zniszczona. Zniszczona. Nie zmieniona, nie zmodyfikowana, przycięta może, skrócona, podzielona. Zerwana to znaczy zniszczona. Zerwana sieć, kiedy ryby, pełna sieć ryb. I sieć się zerwie. Co to znaczy? Strata całego połowu. Koniec. Nic, ani jedna nie zostanie. To znaczy zerwanie. Rozerwanie. Rozerwana szata to jej zniszczenie. Jak się ubrudzi, to ja idę do żony, mówię, wiesz co, ubrudziło mi się. Nie przejmuj się. Prawda? Nawet jak się bardzo ubrudzi. Ale kiedy się rozerwie, jest zniszczona. Rozerwane królestwo to ruina tego królestwa. Dwa nowe powstają, ale już tamtego nie ma. Wiecie, rozerwana zasłona to jest kompletne zniszczenie. To nie tylko troszkę, to nie na pół, to nie na 50% czy na 30%. Rozerwana zasłona to znaczy zniszczona. Rozerwane ciało, rozerwana moc ciała to znaczy na 100% zniszczone. Jesteśmy wolni, bracia i siostry. W Jezusie Chrystusie jesteśmy wolni. To jest wielkie i donośne dla nas. Bardzo doniosłe dla nas. To zdarzenie. Dlatego, że borykamy się cały czas, powiem, z owocami ciała. Cały czas musimy gorzkie pigułki przebykać, a są to owoce ciała, naszego lub naszych bliskich. Spory i rozerwania w zborze. Skąd są? Do Rzymian, tak? Do Koryntian pisze Paweł. A jeśli spory i zwady są między wami, pierwszy rozdział, albo do Koryntian, albo do Rzymian. Albo drugi rozdział. Ja, trzeci rozdział, przepraszam, na tej stronie. Trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian. Trzeci wiersz. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? Wiecie, spory, rozerwania w zborach, a powiem, jest ich przerażająco wiele. To jest owoc ciała. To skutek ciała. A gdy młodzi ludzie odchodzą od rodzin wierzących, od zborów do świata, gdzie tkwi przyczyna? W ciele. Ich pożądliwości pchają ich do tych sprośnych rzeczy. Skalana natura szuka dla siebie raju. I świat jest rajem dla starej natury. Dzisiaj jest prawie, że dziś jest rajem. Wiecie, tak jak w raju, kiedy mówiliśmy o raju, czy mieliśmy obraz w raju, nago chodzili i nikt się nie wstydził siebie, prawda? Dzisiaj Świat jest rajem brudu. Dziewczyna chodzi z dziewczyną, chłopak chodzi z chłopakiem, całują. Raj brudu. Nie wstydzą się. Nadzy, nie wstydzą się. Najgorsze ohydy. Seks. Ciągle wałkowany. Ciągle na światło dzienne wyciągane, żeby ludzi podniecać, żeby ludzi, powiem, coraz bardziej wiązać. Chrześcijanie, chcę zapytać was, czy wy też jesteście w tym? Czy wy też słuchacie tych rzeczy? Czy wy też kształtujecie swoją świadomość seksualną tak, jak czytacie o historiach różnych? Jak oglądacie w filmach? Jak oglądacie na pierwszych stronach internetowych? Ludzie mówią w świecie, że na przykład taka strona jak WP.pl, jedna z podstawowych, głównych stron na internecie naszych, Onet i WP, jest seksistowska. Otwórzcie pierwszą stronę i zobaczcie, ile tam jest odrażających, agresywnych elementów seksu, nagości, brudu. To jest celowe działanie diabła, kochani, to jest celowe. To demoralizuje człowieka, głęboko demoralizuje. Wiecie, to nie jest oglądanie ładnych dziewczyn, to nie jest oglądanie ciekawych, atrakcyjnych, to jest głębokie demolowanie twojej natury, twojej świadomości, twojej myśli. A później są same nieszczęścia w małżeństwie. Kochani, bo małżeństwo nie jest założone na takich przesłankach. Absolutnie nie. Jeżeli cokolwiek z tego weźmiesz, to zniszczy swoje małżeństwo. Nie, małżeństwo nie jest na tych przesłankach oparte, zbudowane. I chrześcijanie dzisiaj mówią, kiedy mówisz o tym, że Bóg powiedział i rozmnażajcie się, to się śmieją. Tak. Tak głęboko świat przeniknął i powiedział, jakie rozmnażanie się. Seks jest dla przyjemności. I wierzą w to ludzie. Chrześcijanie w to wierzą. Wierzą diabłu. Diabeł zbudował drugą świątynię. Okropną, odrażającą. Ale chętni tam chodzą. Kiedy młody człowiek ucieka od Boga, ucieka ze zboru, ucieka do świata, co jest owocem, co jest przyczyną? Ciało. To, co w nim mieszka, go tam ciągnie. Gdyby się tym brzydził. Nie. A gdy ludzie zatracają się w zdobywaniu mamony, zatracają się. Zatracają się. Kosztem rodziny. Przychodzi do mnie jeden brat, mówi, słuchaj, mam taką ofertę, mogę pracować we dwóch, piękna robota. Będziemy chodzić, coś tam, nie wiem. Po łąkach, po polach, studzienki odsłaniać czy coś, nie wiem. Świetna, na godzinę, tak. Chcę jechać do Austrii czy gdzieś, czy do Niemiec tam na południe. A ma tu pracę, ale taką cięższą, mniej płatną. Ja mówię, po co tam pojedziesz? Co ci to da? A obok stoi jego żona i czeka na nasz wynik naszej rozmowy. Ja mówię, idźcie się spytaj, czy ona tego chce. Ona kiwa z daleka głową, nie chce. Ja chcę mieć męża w domu. A jeśli masz dzieci, to twoje dzieci chcą ciebie w twoim domu o godzinie 15. Tęsknią za tym, jeśli ciebie nie ma. Ty jesteś winny to swoim dzieciom. Nie powiesz Bogu, Boże, urodziłem się w takich warunkach, że musiałem wyjechać za granicę, dzieci musiałem pozostawić. Nie powiesz tego Bogu, bo Bóg ci powiedział, umierałeś z głodu. Dzieci twoje umierały z głodu? Nie miałeś się co ubrać? Nie dawałem ci, przepraszam, nie dałem ci czegoś? Nie dałem ci? Nie błogosławiłem ci? I to możesz dać swoim dzieciom. I zrodzi się coś więcej niż pieniądz. I zrodzi się coś więcej niż konto małe. Moja córka już ma tyle lat, to już powinna się wstydzić takich rzeczy. Tak, panna, już mała panienka, wyjechała do rodziny wierzącej, bo najpierw od nich przyjechała do nas jej córka tych braterstwa, a teraz ona pojechała 30 kilometrów. Wieczorem po nabożeństwie wyjechała. Na drugi dzień rano pisze, tatuś, kocham cię, tęsknię za tobą. To dajesz swoim dzieciom. Do tego jesteś przed Bogiem zobowiązany dać swojej żonie i swoim dzieciom. A kiedy powiem, mamona zaślepia oczy i to trzeba, to musi być. To też z ciała pochodzi. a kłótnie w małżeństwie. Spory, krzyk. Z czego pochodzi? Z ciała. Z egoizmu twojego. Z hardości twojej. Z nieprzejednania. A to są owoce ciała. To są cechy ciała. Cielesność, wiecie, a rozwody. A rozwody. Już rozwody w chrześcijańskich domach. Ponieważ jest apogeum kulminacji ciała i dominacji ciała. Apogeum. Cielesność to, powiem, jedna z największych sił dzisiaj w tym świecie. Jedna z największych sił w tym świecie. Cielesność. Ciało ciągle podsycane. Ciało ciągle na wysokich obrotach. Ciągle i ciągle i ciągle. Rozebrała się, za wiele się rozebrała. Zobacz, czy się czasem nie za wiele rozebrała. Zobacz, jak szokująco wygląda. Zobacz. Ten ma nowy dom. Tamta znowu z trzecim w kolei, albo z piętnastym. Jaka szczęśliwa. Ciągle cielesność. Ciągle nadmuchiwana, rozchukiwana. To jest jedna z największych sił dzisiaj na świecie. Temu jest poddane wszystkie, te wszystkie strony, to wszystko po to, żeby zaspokoić zmysły. Cielesność ludzi. Ale chcę powiedzieć, to jest niedziwne, wiecie, świat się stacza w dół. Grzech się coraz bardziej ma rozmnożyć, się rozmnoży. Tak powiedział Jezus w tych czasach. Ale to jest tragiczne, że cielesność to jedna z największych tragedii dzisiejszego Kościoła. O których wspomniałem, które mają miejsce, wynikają z ciała. Z tego, że ciało panuje. A jak ma przestać panować? Kto zna wyjście? Kto zna ratunek? Może masz w swoim domu taką sytuację trudną. Mówisz, jak trudno żyć. Powiem ci, jest wyjście, ale czy jego znasz? Kto zna? Wiecie, tym wyjściem jest krzyż. Tym wyjściem jest krzyż. Twój krzyż. Wiecie, kiedy zasłona się rozerwała w świątyni? Nie kiedy Jezus zbudził Łazarza z martwych. Taki triumf. Nie kiedy tłumy przychodziły do Jezusa i mówił, dajcie im jeść, ale nic, co my mamy, dwie ryby. Ale nakarmił koszów, ile zebrali. Nie wtedy zasłona się rozerwała. Wiecie, kiedy się rozerwała zasłona? Pamiętacie to? Kiedy Jezus skonał na krzyżu. Wiesz, kiedy się rozerwie twoja zasłona? Kiedy umrzesz na krzyżu. Kiedy weźmiesz swój krzyż, żeby na nim umrzeć. Jeśli się znajdziesz na krzyżu, rozerwie się zasłona ciała. Krzyż niweczy ten dług. Twój krzyż. Wiecie, jak jestem wdzięczny Bogu, że w moim życiu krzyż zrobił porządek i wielką rewolucję. W moim życiu, w moich myślach. Jak jestem wdzięczny Bogu, że nie tylko w moim życiu, w moim domu, w mojej rodzinie krzyż zrobił niezwykły porządek. Krzyż wniósł niezwykłe szczęście, niezwykłą błogość. Kochani, jest nas tam siedmiu teraz. Ale kiedy przyjdzie ósmy syn ze swoją żoną i ze swoimi wnuczkami, to jest nas dziewięciu czy jedenastu. Nie liczę wnuczek, dziewięciu, dziewięcioro. Powiem, jaki my mamy pokój Boży. Jacy my jesteśmy szczęśliwi. Powiem, jak moje dzieci odnoszą się do mnie, do mojej żony, jak oni się odnoszą do siebie nawzajem, a to są takie drągale i takie są. Tam dopiero, wiecie, mówią, w tym wieku to świat zaczyna drżeć, to krew zaczyna wrzeć. Ja zgadzam się z wami. Krew zaczyna wrzeć. Myśli zaczynają, wiecie, czacha zaczyna parować. Tak, zgadzam się z wami. Wiecie, jest jedna recepta. Krzyż gasi. Krzyż gasi. W tym wieku, powiecie, świat świeci dla ludzi. My im mówimy, nie idź, bo to jest nieszczęście. A oni mówią, nie, jest taki piękny. Kto im może powiedzieć? Rodzice im nie mogą powiedzieć tego. Wy nie możecie im wytłumaczyć. Nie jest piękny. Nie idź, bo to pachnie śmiercią. Bo to pachnie przekleństwem. Nie idź tam. Nie wytłumaczycie im tego. Wiecie, kto im to wytłumaczy? Wiecie, kto im to włoży? Krzyż. Kiedy wezmą krzyż na siebie, zachęcajcie dzieci do tego, aby brały krzyż swój. I wy bierzcie krzyż swój na siebie. Krzyż to jest zaparcie się samego siebie. Zaparcie się swojej woli, zaparcie się swoich żądz. Krzyż to jest upadnięcie w momencie pokusy. W momencie, kiedy cię ciągnie, żeby otworzyć stronę internetową. Kiedyś taki człowiek, który był zniewolony, wierzący człowiek, już był 15 lat wierzący chyba, przyszedł ze zniewolenia, uwierzył jako zniewolony człowiek przez pornografię i ciągło mu się to cały czas. 14 lat minęło i on rozwalił swoje małżeństwo w drobiazgi, bo jak dowiedziała się, w czym on siedzi, nie zdradził tego. I on nie wiedział, on powiedział, jestem zniewolony, nie ma wyjścia. Ja nie mogę, jak siadam, to po co siadasz? No, nieraz nie siadam, 10 razy nie siądę, ale raz siądę. A jak siądę, to koniec. Ja powiedziałem, wiesz co, to jeśli zamiast za czym siądziesz, uklęknij przed Bogiem i wołaj do Boga. I wołaj do Boga, Boże, uratuj mnie. A jeśli nie, to nie pozwól mi go włączyć. I zobaczysz, jak siądziesz. Wiecie, jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Nasze dzieci dlatego na siebie nie krzyczą, nie oburzają się, nie brają się. Bo są takie grzeczne, wychowane. Nie przez nas wychowane. Krzyż wychowuje. To uczniostwo wychowuje. Bo wiedzą, że to się nie godzi. To się nie godzi. To się w żadnej mierze nie godzi. Źle odpowiedzieć rodzicom, to się w żadnej mierze nie godzi. Krzyknąć swojemu bratu, trzasnąć, to się nie godzi. To nie jest godne Chrystusa, ani ucznia Jezusa Chrystusa. To nie jest godne. To trzeba zwyciężyć, to trzeba pokonać w zarodku. Właśnie dlatego zasłona została rozerwana. Ona świadczy o tym, że możesz pokonać, jesteś wolny. Nie będzie nad tobą ciało panować. Nie jesteś już dłużnikiem ciała, żeby żyć według ciała. Bracia i siostry, ta zasłona nie pęknie, nie rozerwie się, kiedy nie wiesz nawet, co to znaczy krzyż. Pan Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Ja już mówiłem to u was na pewno z dwa razy. W naszym zborze jest to najczęstsza usługa wszystkich. Powiem wam, kiedy modlitwy płyną, braci się, wszyscy są wdzięczni Bogu za zbór i za naukę. I wszyscy się modlą o to, aby nasi bracia nie odwrócili się od tej nauki. Módlcie się o waszych braci. Ja ich bardzo szanuję i ich kocham. I wierzę, że są wspaniałymi. Ja myślę, że może tylko jednego im brakować. Waszych modlitw. Módlcie się, żeby byli mądrzy w Panu, żeby mieli moc. Żeby odkrywali wasze rzeczy. Bo kiedy się Bóg odkryje, na waszą zgubę. Lepiej, żeby teraz brat, żeby teraz pastor odkrył wasze rzeczy. Módlcie się o to. Jak ty będziesz się modlił, to Bóg, kiedy będzie to odkryte, to nie powiesz, co to za usługa, co to za człowiek, co to za zakon. Ale twoje serce się skruszy. I będziesz przeżywał błogosławieństwo Boże, kiedy wyszedłem tydzień temu w niedzielę. Jako ostatni krótko usługiwać mieliśmy gości. Wiecie, 2/3 zboru była zapłakana. Ze szczęścia, z pokuty. Zapłakana. Łącznie z dziećmi, ze wszyscy, jak jeden. Widziałem wszystkie czerwone oczy i łzy na oczach, nie wycierali ich. Jak to dobrze, kiedy krzyż dociera, wiecie? Jak to dobrze, kiedy moc Boża dociera, ale wtedy moc Boża dotrze do twojego życia. Wtedy poznasz moc Świętego Ducha. Poznasz wolność, to jest cudowne, być wolnym. Gdzie ta zasłona w świątyni, która tylko symbolizuje to, co się stało w naszym życiu, ona nie rozdarła się po to, żebyś mógł zaspokoić swoją ciekawość. Bo to można mieć taki obraz, że do tej pory to tam tylko najwyższy kapłan wchodził, a my wszyscy tutaj i myśleliśmy, co tam jest, jak tam jest. Ale rozdarła się zasłona i ty też możesz wejść. Jako turysta zaspokoić. O, ja cię, kiedyś tutaj tylko raz w roku arcykapłan, a ja teraz codziennie. Nie dla turystyki. Bo to nie jest turystyka, wiecie? Tam jako turysta nie wejdziesz. Bo do miejsca świętego, tego najświętszego, nie wchodzisz jako turysta. Wchodzimy tam jako Boży lud. Boży lud. Uświęcony, święty, sprawiedliwy i oddzielony od świata. Taki jest Boży lud. Wchodzisz tam. I dlatego wszystko jest na swoim miejscu, wiecie? Wszystko jest poukładane. Bóg wszystko uczynił. Bóg o wszystko się zatroszczył. Ja dziękuję Bogu z całego serca za to, że to działa w naszym życiu. Może działać w naszym życiu. To naprawdę działa. To naprawdę działa. Ta zasłona została rozdarta i już ciało, które jest powodem największej ilości smutków, łez w rodzinach i smutków i powiem goryczy w zborze i w twoim, moim osobistym życiu. Ileż to razy płakałem przed Bogiem. Boże mój, nie chcę tak żyć. Nie chcę cię zdradzać. Nie chcę upadać z byle głupoty. Nie chcę upadać z byle odkrytej kobiety. Nie chcę upadać z byle głupiego kawału. Boże, nie chcę upadać z byle jakiej porządliwej myśli. Nie chcę, Boże mój, nie chcę. I Bóg wysłuchał moich modlitw. Twoich też wysłucha. Bo Bogu na tym zależy, żebyś był czysty. Bogu na tym zależy, żebyś był święty. Bóg ma taki cel, bracia i siostry. To Bóg ma taki cel. Ja takiego celu nie stawiam przed wami. Ani przed sobą nie stawiałem. A ja zrozumiałem, że Bóg ma taki cel wobec każdego z tych, których powołuje. Obojętnie. Czy powołuje alkoholika, który całe życie zmarnował, pijąc i tracąc pieniądze. Czy powołuje pobożnego. Pseudopobożnego. Czy powołuje mądrego, w biblijnych może przeczytał 5 razy Biblię i 10 wykładów do Biblii. Czy takiego prostego z łąki wezwał. Bóg ma jednakowy cel wobec każdego z nas. Wykształtować obraz Chrystusa w nas, wewnątrz nas. Obraz Chrystusa świętego, czystego, wiernego. Tego, który tylko wolę Ojca czynił. Niech Bóg was błogosławi, bracia i siostry. Życzę wam tego, byście mogli doznawać tych łask. Byście mogli brać swój krzyż na siebie codziennie. To jest źródło mojego szczęścia, mojej radości, mojego dożywania moich łask od Pana. To jest źródło mojego uwielbienia dla Jezusa Chrystusa. Bo wtedy, kiedy jestem tam z Jezusem, kiedy nie żyję już ja, bo tak jest napisane, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to jest cudowne. Niech Bóg błogosławi was, wasze domy, wasz zbór. Amen.